kochani bracia i siostry, zwłaszcza siostry. Kluczowe słowo, które się dzisiaj w Ewangelii powtarza, to pewnie wszyscy zgadną, słowo trwać. Bardzo namiętnie, cierpliwie, z ogromnym jakąś taką pasją powtarza je Chrystus Pan, nauczając tej przypowieści o krzewie winnym. Nigdy dość zdumienia i takiej radości po naszej stronie, skoro w taki sposób właśnie Bóg do nas mówi. Moglibyśmy mieć takie pogańskie intuicje, że jest jakaś istota najwyższa, jakiś absolut. Nie wiemy, kim on jest, jaką ma do nas relację. Moglibyśmy mieć takie nie do końca pewne pragnienie, żeby właśnie być blisko Niego, żeby w Nim trwać. Ale nie wiadomo, czy nam wolno to powiedzieć, czy wolno mieć takie pragnienie wobec kogoś tak wielkiego jak Bóg. Tymczasem ta dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam, co jest treścią Bożego serca, jakie tam są pragnienia. On pragnie, On chce, żebyśmy w Nim trwali. Więc powinny prysnąć w nas wszelkie zahamowania, wszelka nieśmiałość, wszelkie opory, skoro sam Bóg zaprasza do takiej jedności ze sobą, którą właśnie opisuje tym słowem trwać, to znaczy, że trzeba tylko odpowiedzieć na to zaproszenie, że trzeba tylko zapragnąć spełnienia Bożych pragnień, Bożych zamiarów. Na czym polega to trwanie? Dopowiada Jezus. Jak będziecie w miłości mojej, to będziecie w takim samym stanie, w jakim ja jestem wobec Ojca. Wobec Niego czuję się kochany, czy przez Niego czuję się kochany. Wobec Niego, w Jego rękach czuję się bezpieczny. Wiem, że Jemu zależy na tym, aby w moim sercu gościł pokój, radość, szczęście, spełnienie. To wszystko możemy wywnioskować, wyprowadzić z tego zaproszenia, z tego otwarcia przed nami Bożych pragnień, kiedy Chrystus mówi: trwajcie we mnie, a ja w was będę trwał. Więc nie chodzi o relacje z jakimś zimnym, anonimowym absolutem bez twarzy. Nie chodzi o relacje z kimś, przed kim trzeba odczuwać lęk, właśnie jakąś nieśmiałość, pod jakimś generałem, tyranem. Nie. Chodzi o relacje z Ojcem. I ci, którzy zaczynali Jezusowi towarzyszyć, stając się Jego uczniami, a jeszcze bardziej wybrani do grona 12, z czasem odkryli, że rzeczywiście to, co Jezus ma w sobie niezwykłego, co ich pociąga, co ich fascynuje, to właśnie ta Jego niezwykła, osobista relacja z Bogiem jako Ojcem. I w końcu dojrzeli też, jeden z nich wypowiedział zresztą w sąsiedztwie tych dzisiejszych słów, bo to było podczas ostatniej wieczerzy: pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. To znaczy wtedy, kiedy będziemy mieć taką relację do Boga, do Ojca, jaką Ty masz, to będziemy mieć wszystko. Albo jeszcze inaczej, wszystkiego, co jest na świecie, możemy się obejść. Byle mieć Ojca. To jest takie wszystko, które wystarcza. To jest pewnie też tajemnica, którą odkrył święty Franciszek i idąca po jego śladach święta Klara. Właśnie to wszystko w Bogu. Ale takie wszystko, które się przekłada na zaproszenie też do ubóstwa, jako stworzenia pewnej przestrzeni, dyspozycji serca, żeby Bóg w tym sercu mógł być rzeczywiście wszystkim. Do tego stopnia wszystkim, że to, czego używamy, czego potrzebujemy, jest przez nas wykorzystywane tylko tyle, na ile to jest konieczne. Bez dodatkowej utraty energii, sił, jakiegoś nałogowego gromadzenia takich czy innych dóbr, bo sam Pan, sam Ojciec wystarcza. Wczoraj, kiedy tu była celebracja Transitus i czytany był testament siostry Klary, To pod koniec tego testamentu padły takie słowa, zachęty do sióstr. Chcę je teraz przypomnieć. Kochajcie Boga i swoją duszę. Zwykle mówimy też kochajcie Boga i bliźniego. O bliźnich też jest mowa akurat w tym zdaniu, ale trochę dalej. Ale zaraz po Bogu właśnie pada wezwanie do kochania duszy. Właśnie ta miłość własnej duszy to nie jest egoizm, kiedy tej duszy chce się podarować takie dobro, ponad które nie ma większego. Samego Boga, Ojca. Wszystko inne jest ochłapem. Wszystko jest inne, mniej istotne, mniej wartościowe. Owszem, do życia potrzebne. Trzeba tam jakoś o to zabiegać, żeby godziwie żyć. Ale jeśli tej dusza będzie karmiona wszystkim oprócz Boga, to pozostanie ostatecznie głodna. Nienakarmiona zejdzie z tego świata. I żeby w sobie kogoś takiego odkryć, no to właśnie trzeba patrzeć na Jezusa, który mówi, jak otrzymacie Ojca, to wam wystarczy. Nikt nie zna Syna, tylko Ojciec i ten, komu Syn zechce o tym wszystkim opowiedzieć, objawić. I z tym przesłaniem właśnie przychodzi do nas Bóg. Można by powiedzieć nieproszony, tylko z takim pragnieniem podzielenia się z nami tym wszystkim. Więc jeżeli są przed nami tacy wielcy, święci ludzie, którzy to wszystko odkryli, którym dana była łaska poznania tego, to są też dla nas darem, żeby o tych sprawach nam przypomnieć. I dlatego świętujemy ten czas dopełnienia się ziemskiego życia świętej Klary, która za przykładem świętego Franciszka odkryła tajemnicę tej przynależności do Boga i w ramach tej tajemnicy umiłowała ubóstwo. Z drugiej strony to dosyć troszkę zagadkowe i charakterystyczne. Dlaczego to ubóstwo zostało tak wyakcentowane akurat w jej czasach? Chrześcijaństwo się rozwijało, można powiedzieć żyło. I przyszedł taki prorok jak święty Franciszek, jak święta Klara i powiedzieli, trzeba się rozmiłować w ubóstwie. Dlaczego akurat w takich czasach? Pewnie siostry na to pytanie znają odpowiedź lepiej niż ja, bo to studiują, tym żyją. Ale ja spróbuję się trochę domyśleć, z czego to by mogło wynikać. Że potrzebne było to zaakceptowanie ubóstwa jako pewnej drogi do wolności serca, żeby Bóg dla tego serca był wszystkim. Może lepiej by było, gdyby taki prorok o ubóstwie pojawił się w naszych czasach. My żyjemy na takim etapie rozwoju cywilizacji, że korzystanie z tego świata, używanie go, no może po nas będą jeszcze większe możliwości, ale nikt nie o takich możliwości, jakie my mamy. Jeśli chodzi o komfort życia, o to, jak można to sobie życie urządzić. Czasy średniowiecza, środkowego średniowiecza, to nie były czasy takiego komfortu. Ludzie byli też zagrożeni wieloma kataklizmami przyrodniczymi, epidemiami, zarazami. Żyli w stanie jakby większego zagrożenia niż my. Mniej kontrolowali ten świat. Łatwiej im było może odkryć to, że są niesamowystarczalni. Nie mogą tak pewnie chodzić po tej ziemi, bo różne niebezpieczeństwa, różne zagrożenia na nich czekają. I akurat w tych czasach pojawia się to wezwanie do ubóstwa. Może dlatego, że za bardzo się tak mentalnie my, chrześcijanie, my Kościół, urządziliśmy w tym świecie. Nie mam na myśli komfortu, bo do komfortu takiego, jaki my mamy, to jeszcze było daleko. Ale pewne takie opanowanie rzeczywistości, zwłaszcza w Europie, gdzie chrześcijaństwo jest religią dominującą, gdzie porządek świata, życia społecznego, narodowego, państwowego, rozmaitych relacji, porządku władzy, wszystko oddycha, można powiedzieć, chrześcijańską wiarą. Ale możemy tak się skupić na pilnowaniu tego porządku, że przestaniemy pokazywać na Boga. Przestaniemy pokazywać na niebo. Tylko będziemy zadowoleni z tego, jak to skutecznie udało nam się świat urządzić po chrześcijańsku. I przełamanie może tego impasu właśnie przyszło od świętego Franciszka i innych takich proroków jak on, którzy wezwali przez ubóstwo na nowo skupmy się najbardziej na Bogu, a nie na tej rzeczywistości, którą żeśmy sobie uporządkowali od góry do dołu w świecie, po chrześcijańsku. Dopiero to będzie chrześcijańskie, kiedy ludzie będą mogli powtórzyć za Filipem apostołem: znamy Boga jako Ojca i to nam wystarcza. A dopóki nam jest potrzebna jeszcze do szczęścia satysfakcja z tego chrześcijańskiego obowiązku, to znaczy się, że Bóg nie jest dla nas wszystkim. Potrzeba opróżnić serce z tej satysfakcji, z tego samozadowolenia, stać się człowiekiem prostym, ubogim, do którego Bóg w życie wejdzie, objawi mu właśnie pełnię pokoju, pełnię szczęścia, bo będzie dla niego wszystkim. Więc w tych czasach, w których my żyjemy, mówi się, że rzeczywistość staje się coraz mniej chrześcijańska, że się laicyzujemy, sekularyzujemy. Takie mądre słowa teraz powiedziałem. Że tak się potrafimy coraz lepiej i bardziej bez Boga obywać. Ale zapotrzebowanie na ubóstwo i na prostotę jest to samo. Tylko troszkę jakby z innej strony przyszło wyzwanie. Bo nie jest to świat uporządkowany po chrześcijańsku, tak żebyśmy mogli być z niego dumni i zadowoleni. Wiele w tym jest pogaństwa czy neopogaństwa. Wiele nawet takich wątków niehumanistycznych, gdzie człowiek czci samego siebie i brnie w różne niemądre rozwiązania społeczne, moralne, rozmaite. Ale przede wszystkim chyba jesteśmy zaczadzeni właśnie opanowaniem tego świata. Dobrami, które potrafimy wytwarzać, których potrafimy używać, korzystać, produkować sobie za ich pomocą szczęście. To się nazywa też tak mądrze konsumpcjonizm. Więc to jesteśmy zanurzeni. I może znowu potrzeba nam właśnie takiego proroka, który ogłosi, że wezwanie do uwolnijcie swoje serca od tej konsumpcji i zobaczcie, że prawdziwym i dobrem, ponad które nie ma większego, jest sam Bóg. Ale trzeba właśnie wejść w takie ubóstwo. I tu w Szczytnie żyją takie prorokinie. 16 teraz, tak? 15. O, jedną się pomyliłem. To może znak, że przyjdzie jakaś. Więc 15 prorokiń, które idąc śladami świętej Klary chcą miłować ubóstwo. To skarb dla Szczytna, dla diecezji warmińskiej, dla tych, którzy tu przejeżdżają w stronę Mrągowa i innych miejscowości w tamtą stronę, albo wracają. Też tak jeździłem wczoraj. Jak się tędy przychodzi nawet, jak wie, kto tu mieszka, to od razu do serca przychodzą wszystkie te myśli. Im Bóg wystarcza. Tak sobie ślubowały w życiu, pociągnięte Nim samym. Ale to świadectwo pójścia tą drogą jest dla wszystkich, którzy ich mijają, którzy tu przychodzą, tak jak wy dzisiaj, ale też, którzy tu przechodzą przed, obok. Właśnie po to, żeby swoje serce zapytać, czy jest wolne dla Boga. Bo można mieć takie serce, być człowiekiem spełnionym, szczęśliwym, dogadanym z Bogiem właśnie głęboko i mieć już wszystko, czekać tylko na pełnię, czy rozwijać to serce, żeby dojrzewało do tej pełni, która jest przed nami wszystkimi. Ale trzeba mieć obok siebie takich proroków, takie prorokinie, żeby nam serce nie zaczadziało tym konsumpcjonizmem, żeby nie zostało zauroczone w ten sposób. Więc żeby w tej misji, w tym posłannictwie wobec nas, wobec Szczytna, w Kościele trwać, to siostry teraz z radością, z gorliwością, z rozkoszą odnowią swoje śluby.